Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, Krzysztof Pietraszewski z festiwalowego studia Radia Kraków Kultura w Pałacu Potockich. A festiwal to rzecz jasna Misteria Paschalia. To ten czas w roku, żeby się skupić na nie tylko przygotowaniach do Wielkanocy, na Wielkim Tygodniu, ale także na muzyce dawnej, a przynajmniej taką mamy w Krakowie nową, już długo pielęgnowaną tradycję. A moimi gościniami są dzisiaj doktor habilitowana Teresa Piech z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz Anna Hara, skrzypaczka, rozszerzająca swój warsztat o wykonawstwo historycznie poinformowane. Więc spróbujmy może właśnie od tego tematu zacząć. To znaczy, jeżeli opanowało się już jakiś instrument, to właściwie jakie potem mamy możliwości, jakie mamy wybory i co panią skłoniło do tego, żeby właśnie już w sytuacji kogoś z dużym doświadczeniem, kogoś dojrzałego, a nie zaczynającego czy kontynuującego tę edukację, wybrać akurat ten kierunek i ponowny powrót do nauki. Chociaż mówią, że nauka przecież trwa całe życie.
Tak, ja mam wrażenie, że w tym naszym zawodzie, może w każdym, zawsze dobrze znajdować nowe pasje, nowe przestrzenie, w których będziemy się rozwijać. I to podtrzymuje naszą pasję. Ja wiele lat grałam w Filharmonii Krakowskiej i uwielbiałam to. Uwielbiam repertuar w zasadzie muzyczny każdej epoki, ale ta muzyka dawna to jest jednak specjalizacja, która wymaga zagłębienia się. Troszeczkę inaczej grano w dawnych czasach i takie poszukiwania archeologiczne wydają mi się takim odkryciem, szczerze mówiąc, nowym. To znaczy sposoby, techniki grania są, jeżeli nie kompletnie, to jednak inne. I poszukiwanie nawet nowego repertuaru, bo pewien typ repertuaru jest dla nas współczesnych muzyków nie do końca dostępny. To znaczy zarówno i nutowy zapis, i sposób wykonania jest dla nas obcy. I to jako taka nowa przestrzeń otworzyło mnie zupełnie jako muzyka na nowo, również na repertuar współczesnych, bo ja wciąż gram na skrzypcach współczesnych i łączę to właśnie ze studiowaniem takim dogłębnym muzyki dawnej, czyli nawet sprzed Bacha.
A tak czysto osobiście, tak powiedziałbym, może wręcz emocjonalnie. Co panią tknęło, żeby właśnie akurat w tę stronę? To znaczy, co panią urzekło w muzyce dawnej akurat?
Jak grałam w Filharmonii Krakowskiej kilkanaście lat, jak mówię, bardzo to lubiłam, ale tak uświadomiłam sobie, że będę teraz po prostu przychodzić codziennie na próby, co tydzień na koncert i tak już do emerytury. Coś takiego muszę tu powiedzieć, a rozpoczęcie studiów, właściwie koleżanka z kwartetu już to zaczęła studiować violę da gamba, czyli instrument zupełnie dawny i zobaczyłam to, jak się zmieniła. I szczerze mówiąc, to impuls Agata Sanchez, koleżanka z kwartetu, to była taka pierwsza inspiracja. Ale jak już zaczęłam wchodzić, to znaczy zdałam egzamin, zaczęłam przychodzić na zajęcia, to dopiero wtedy te światy się tak naprawdę bardzo mocno przede mną otworzyły.
Pani Anna mówi, że ten repertuar bywa czasem niedostępny, niezrozumiały, tak? Trudny do rozczytania, jak próbuję to zrozumieć, ale czasem też go po prostu nie ma. I tak zastanawiam się, ile jest w muzyce dawnej muzyki nowej de facto. To znaczy, jak bardzo czasem trzeba ją odtwarzać na bazie jakichś strzępów. Czy to nie jest do końca czasem spekulacja?
I tak, i nie. Na pewno jest mnóstwo muzyki, której nie do końca wiemy, jak wykonywać, ale jest całe mnóstwo muzyki, która na przykład nie była dostępna dotychczas, ponieważ była ukryta w jakichś archiwach, bibliotekach i dostęp był po prostu utrudnione. Więc tutaj akurat rozwój nowoczesnych technologii jest niezwykle dla nas przydatny przez to, że większość archiwów, bibliotek po kolei digitalizuje swoje zbiory i udostępniają je po prostu za darmo w otwartym dostępie w internecie.
To jest, łatwiej buszować.
To jest wspaniała teraz sytuacja, kiedy po prostu człowiek siada sobie rano z kawusią i odpala internet i może się tarzać w dowolnych pierwodrukach, rękopisach. To jest nieprawdopodobna w tym momencie, naprawdę fantastyczna okazja. Natomiast jak pan to pierwsze pytanie zadał, kwestia zrozumienia dawnej muzyki. Bo rozumienie muzyki to taka granica umowna, to jest w okolicach rewolucja francuska, która zmieniła muzykę z muzyki, która coś znaczy, że muzykę trzeba było studiować, żeby ją zrozumieć, do muzyki, którą każdy ma odczuć. To, co jest późniejsza muzyka, ma działać na uczucia, a wcześniejsza, my musimy wiedzieć pewne rzeczy. Tam jest zawarty pewien kod, pewne znaczenia. I zrozumienie tej muzyki dla ludzi kształconych wyłącznie w sytuacji, kiedy mamy tę muzykę odczuwać, bardzo często po prostu tej muzyki się nie rozumie. I wejście w to, co w tej muzyce jest zakodowane, nauczenie się tego języka, zwłaszcza to dotyczy muzyki wcześniejszej, XVII, XVI wiek i wcześniej. I w momencie, gdy to się zrozumie, nagle się otwierają zupełnie inne światy. I okazuje się, rozumie się pewne procesy przebiegające w muzyce, pewne konsekwencje, że Bacha by nie było, gdyby nie było, nie wiem, Buxtehudego, Brunsa wcześniej i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się łączy. I to jest bardzo ciekawe odkrywanie tego. Do tego dochodzi jeszcze rozmaite instrumentarium, zagadnienia wysokości stroju, temperacji. To jest po prostu bardzo złożony proces, który powoduje, że jest ciekawiej na świecie.
No właśnie, ta granica XVII wieku wcale się nie wydaje znowu tak odległa, prawda? Bo możemy sięgnąć tą muzyką znacznie, znacznie dalej. A to już jest taki moment, w którym no przecież nie mamy żadnego dźwięku z tamtych czasów.
To jest pojedyncze instrumenty się zachowały wcześniejsze, ale bardzo często są też instrumenty, które się zachowały, ale tak nie do końca wiemy, jak na tym grano. No od pewnego momentu są źródła pisane, opisy wykonawców, opisy stylu gry. Natomiast no, każdy z nas wie, że jak się weźmie jakąkolwiek książkę, gdzie jest napisane, jak należy grać na instrumencie, no to nie jest to proste nauczenie się.
Mam to doświadczenie za sobą, tak. Nie było to proste. Dopiero lekcje z żywym człowiekiem.
Z żywym człowiekiem, natomiast mnóstwo rzeczy jest odtworzonych, ludzie się w to bawią. Jest to pewien rodzaj hipotezy, no ale na podstawie rozmaitych źródeł, to są już wszystkie nauki, to i muzykologia, i historia sztuki, i cała masa różnych rzeczy się wszystko łączy. Jak mogło grać? Jaka mogła być rzeczywistość dźwiękowa w tamtych czasach? Oczywiście, że to do pewnego stopnia jest hipoteza, no ale...
Przybliżenie, nie da się
lepiej. Niestety nie zachowały się nagrania z tam, nie wiem, z XIV wieku. Żal.
Nie było.
Żal, prawda, tak. Że nie było wtedy jeszcze to technologii.
To prawda, tak, ale też no, z drugiej strony słyszymy o eksperymentach naukowych, które próbują odtworzyć głos Mikołaja Kopernika na podstawie tego, jak ze skanu czaszki, tak? Mhm. Więc no wydaje się, że te współczesne technologie właśnie, tak jak pani o nich wspomina, jako jakimś przyspieszającym elemencie poznawanie tej przeszłości, nadal pewnie w przybliżeniu, ale jednak czyni tę przeszłość nam bliższą. I teraz to jawi się jako po pierwsze bardzo złożony proces, ale też no właśnie niezwykle ciekawy. Zastanawiam się, jak na jak wielu polach trzeba te sytuacje, te historie, tę przeszłość zrozumieć. Pani mówiła o tym, że to jest kontinuum, że to jest też jedno z drugiego wynika, że właśnie uczeń jest, ma odciśnięte piętno mistrza, ale też właśnie, nie wiem, konkretne pewnie regiony miały inne podejścia, konkretne szkoły, inne techniki i tak dalej. Jak daleko, jak głęboko trzeba szukać i wejść w to wszystko, żeby się poczuć w tym dobrze, żeby tego uczyć?
To jest chyba... Każdy ma trochę inny sposób na pewno wejścia w to. I to nie jest, to jest zawsze podróż. To jest proces. To nie jest tak, że tego dnia przeczytałam wszystko, już wszystko wiem. Nie, nie, nie. To jest cały czas poznawanie. Jak studiujemy stare traktaty, to tam są pewne zasady wymienione. Należy grać tak, tak, a tu, to, tamto. I na koniec pada zawsze takie, w wielu pozycjach pada takie... No, ale tak naprawdę to trzeba się kierować dobrym smakiem. Aha. I to pozostaje zawsze ten dobry smak. A czym jest dobry smak? No to, to się zmienia. To się zmienia, to jest rzecz gustu, to jest rzecz czasów, znak czasów. Uh-huh. Estetyka się zmienia. To nawet na przestrzeni ostatnich 100 lat nagrań, kiedy my mamy nagrania tam z lat 20., 30. i wcześniejsze, ale takie bardzo dużo już jest nagrań z lat 20. czy 30. I my obecnie posłuchamy tych nagrań, tych wybitnych orkiestr, zespołów, no to w dzisiejszej estetyce to jest jakieś dziwne.
Prawda?
A tymczasem to jest estetyka, która jest bezpośrednim tak tradycją ustną, mhm, powiedzmy kilku pokoleń wstecz. Bo nauczyciel tego człowieka był uczniem tam, nie wiem, tamtego, który był uczniem Beethovena, czy kogoś tam. Można, to są prześledzone takie połączenia. I zresztą w ogóle jak słuchamy nagrań z ostatnich 100 lat, to mody się zmieniają. Ideał dźwiękowy się zmienia. To jest żywe. Świat się zmienia, człowiek się zmienia, ma inne potrzeby.
No w Polsce mam wrażenie, że w ogóle wykonawstwo historyczne to jest stosunkowo świeża rzecz. To znaczy takie tak mocno poinformowane historycznie właśnie z tym całym zapleczem, o którym pani mówi, to znaczy z takim zrozumieniem historii i z przygotowaniem tego dzieła na każdym poziomie, to znaczy instrumentu, techniki, zrozumienia dzieła, zrozumienia kontekstu, w którym powstał. To z mojej perspektywy to jest kwestia jakichś ostatnich 20 lat, kiedy taki prawdziwy rozwój w tej sferze rozwinął, nastąpił, ale nie?
Pierwsze zespoły w ogóle już, które historycznie poinformowane, pierwsi ludzie, to były lata 70., początek lat 70., kiedy to zespół Fiori Musicali, kierowany przez państwa Kaczmarskich, Martę Czarny-Kaczmarską i Zygmunta Kaczmarskiego, tutaj w Krakowie rozpoczynał, przecierał szlaki. Trzeba też mieć świadomość, jakie to były czasy, jakie to były problemy z wszystkim, z komunikacją z Zachodem, ze zdobywaniem nut. Nie było internetu. To trudno
nie było
dzisiejszym czasów.
Archiwów.
Nie było cyfrowych archiwów w dzisiejszej młodzieży. Czasami jest to trudno zrozumieć, że niebycie internetu to naprawdę nie jest 200 lat wstecz, tylko to są ostatnie lata.
Tak.
I dostęp do wiedzy był bardzo utrudniony. To były na różnych płaszczyznach. Potem taki wielki boom, no to od jakichś 30 lat się rzeczywiście zaczął.
Wręcz moda.
Czy ja wiem, czy moda...
Pozytywnie, absolutnie pozytywnie. To znaczy, że jednak...
Znaczy to jest takie trochę dążenie do tego, co jest na Zachodzie, bo tam się, ponieważ ten ruch muzyki dawnej, wykonawstwa, tego brzydkie słowo, historycznie poinformowanego, jest tam rozwinięty od lat 50., 60. U nas jeszcze czasami, na szczęście już coraz rzadziej, natomiast bardzo czasami jeszcze się zdarza takie, bo to jest takie trochę słabsze, gorsze. Natomiast nie, to jest po prostu inny rodzaj. To nikt z nas, kto gra na przykład tak jak ja, tylko muzykę dawną. Tak to był mój wybór świadomy. Ja skończyłam studia tak zwane na normalnych skrzypcach. Trochę pograłam na tych normalnych skrzypcach i stwierdziłam, nie, to mi bardziej odpowiada. To był mój wybór, moja decyzja. Natomiast to są inne światy, to są światy równoległe, które między sobą też się przenikają i nie można powiedzieć, że to jest lepsze, to jest gorsze. Nie, nie ma wartościowania. To jest poza tym każda z tych rodzajów muzyki ma też swoją wierną publiczność. I tak jak jest potrzeba, żeby w takim mieście jak Kraków, nie wiem, była filharmonia, opera, koncerty muzyki dawnej, nie wiem, teatry takie, siakie, owakie, nowoczesne, tradycyjne, muzykal, wszystko.
Oczywiście.
To wszystko jest potrzebne, więc ja bym była bardzo, bardzo ostrożna. Nie lubię takiego wartościowania, czy to wykonanie jest lepsze, czy tamto wykonanie jest lepsze. Nie, one są inne, mają inne cele.
Właśnie. Pani Anna zapewne miała przyjemność grać z filharmonią repertuar dawny na tych klasycznych skrzypcach i zastanawiam się, nie wartościując zupełnie, to znaczy jak odmienne to są doświadczenia, ja nawet nie muszę sobie wyobrażać, wiem jak to jest, jak się siedzi w publiczności i słucha takiego czy innego podejścia do tej muzyki, ale to jest jednak coś znacznie więcej niż zmiana instrumentu.
Tak, to znaczy jest tak, że muzyka jest dobra zawsze, niezależnie od gatunku. To znaczy, jeżeli przyjdzie dobry dyrygent, to jakikolwiek utwór weźmie, to będzie to dobrze zrobione i będzie on dobrze brzmiał. Ja chciałam się odnieść też do tego, dlaczego to ostatnio tak wybuchło. Na początku rzeczywiście to były takie żmudne poszukiwania, a mam wrażenie, czy gdzieś to nawet wyczytałam, że jak naprawdę muzycy zaczęli grać to w sposób bardziej żywy. Czyli nie taki archeologiczny, gdzie my macamy temat i próbujemy sprawdzić, jak to mogło brzmieć. To są takie poszukiwania nawet bardziej teoretyczne niż praktyczne. Takie moje osobiste wrażenie jest, kiedy zaczęły się pojawiać wspaniałe zespoły takie, które to robiły z pasją, a nie tylko oczywiście połączone z intelektualnym zacięciem. Rzeczywiście to była próba znalezienia też takiego zaplecza wiedzy, że wiemy, jak to wykonać, rozumiemy. Próbujemy zrozumieć tą estetykę i próbujemy zrozumieć, jak tą muzykę się kształtuje, to zaczęło to być popularne również dla szerszej publiczności, bo wcześniej mam wrażenie, że to było dla specjalistów, bardziej poszukiwaczy. I dlatego te mnóstwo festiwali przecież jest teraz muzyki dawnej, jak na przykład ten, ale to festiwali, które są dla publiczności szerokiej, nie tylko dla muzyków i dla specjalistów. I to jest taki
największe szczęście tego festiwalu, popularyzować, rozszerzać publiczność, zarażać tą pasją przecież, która karmi organizatorów. Też to doświadczenie doskonale znam.
Ja jestem też pedagogiem, tylko w średniej szkole uczyłam, też podstawowej szkole i często ten materiał barokowy jest wykorzystywany czysto szkoleniowo i szczerze mówiąc teraz szczególnie widzę, jak jest spaczony trochę według mnie, może to złe słowo, bo jednak musimy się uczyć na wszystkim, ale bardziej. W sposób bardzo sztampowy, na przykład takie proste, wydawało się, że jeżeli nie jest zapisana dynamika, to znaczy, że jej nie było, że to się gra tarasowo, czyli raz głośno, raz cicho, że jakieś te efekty echa to była najbardziej wyrafinowana rzecz wtedy, a czytając traktaty, czy właśnie wgłębiając się świadomie w tą dawną estetykę, zaczynamy rozumieć, że to tak nie wyglądało. To po prostu ludzie rzeczywiście byli specjalistami i wiedzieli, jak odczytać zapis, który nie musiał być tak szczegółowy jak dziś. I często te wykonania właśnie szkolnych zespołów, oczywiście zależy, jak to jest poprowadzone, ale były takie bardzo sztampowe i wydawało się, że brakuje w nich życia, takiego mięska prawdziwego. I teraz na przestrzeni właśnie tych ostatnich 30 lat to zyskało jakby barwy. Takie jest moje wrażenie, dlatego szeroka publiczność może rzeczywiście dostrzec, że to była też muzyka bardzo kolorowa.
O tak, tak. No i ten wybór, prawda? Ten wybór też jest o tyle ważny, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie w tym obszarze po prostu muzyki dawnej, bo to też jest po prostu przebogata muzyka.
Muzyka dawna to jest też bardzo, bardzo szerokie pojęcie, więc nie ma czegoś takiego, że to jest jedna muzyka dawna. To jest...
Nie ma chyba
szerszego. Co to właściwie znaczy muzyka dawna? Muzyka dawna, czyli coś, co wykonujemy w taki sposób, w jakim nam się wydaje, chcemy najbardziej odtworzyć to, co było w danym momencie, kiedy ta muzyka powstawała. Obecnie muzykę dawną, tą historycznie, wykonywaną w sposób historyczny, granica się przesuwa do początku wieku XX już.
No właśnie.
Tak. Więc to, takie na przykład struny jelitowe były używane jeszcze do lat 50., 60. Pablo Casals na przykład twierdził, wybitny przecież wiolonczelista, jeden z najlepszych wiolonczelistów świata, on mówił, nie ma nic lepszego na strunę jelitową. Więc to są tak niedawne czasy.
A z drugiej strony jeszcze możemy to przesunąć i może bardziej do przodu, to znaczy na instrumenty historyczne, na wykonawstwo dawne powstają przecież także nowe kompozycje.
Tak.
Więc to jest w sumie tradycja, no właśnie tak jak pani powiedziała, może z tej perspektywy ciekawa, bo żywa, prawda? Bo ona po prostu ma się teraz świetnie, jest w rozkwicie. Zastanawiam się jeszcze, czy to jest też coś, co może panią interesuje właśnie, bo słyszę, że tutaj i klasyka, i muzyka dawna, i muzyka współczesna, a przecież to jest tylko instrument i technika, ale co się z nim zrobi, to już jest jakby wtórne w jakimś sensie. Znaczy można zrobić z tymi nowymi, z tą nową wiedzą bardzo wiele. Czy w stronę muzyki nowej też panią ciągnie?
Tak, to znaczy to, co mnie też uderzyło, kiedy weszłam w ten świat, że dawniej zawsze wykonywało się muzykę współczesną. Czyli w czasach baroku grało się muzykę tylko na bieżąco napisaną. Czy nie grało się raczej, to znaczy było modne granie tego, co jest w tym momencie napisane. Więc jeżeli w ten sposób do tego podejdziemy, to ja zaczęłam rozumieć, że mamy prawo zarówno podchodzić do muzyki barokowej, jak i do instrumentarium, jak i do środków w sposób współczesny. To znaczy my mamy prawo, to jest taka niesamowita wolność twórcza, mamy prawo zrobić, co chcemy z tą muzyką. Możemy ją zinterpretować po swojemu, bo na tym polega twórcze podejście artysty. Także to jest fascynujące. Również właśnie zawsze, cały czas mi chodzi, to jest już teraz modne też na świecie, Krystyna Pluhar czy zespoły robią takie połączenia z jazzem, z jakimś mieszanie gatunków, mieszanie w jednym różnych stylów. I też mnie to zawsze fascynuje, połączenie właśnie sztuk, żeby na przykład na jednym recitalu wykonać najstarsze utwory i współczesne połączenie, na przykład z Grażyną Bacewicz, która zdaje się, że bardzo była też, bardzo fascynowała ją muzyka przedromantyczna. Także To gdzieś jest uniwersalne według mnie. To nie są dwa światy.
I wracamy do tego kontinuum, prawda? Jak to wszystko się ze sobą pięknie łączy i przenika. Wyszła nam piękna rozmowa o wolności artystycznej, o wolności poszukiwań, o wolności wyboru. Moimi gośćmi były Anna Hara oraz Teresa Piech. I bardzo panią dziękuję za tę rozmowę. Widzimy się na festiwalu Misteria Paschalia.
Dziękujemy bardzo.
Radio Kraków Kultura.